Dzień dobry, szanowni państwo. Witam pana burmistrza, panią zastępcę burmistrza, witam państwa radnych, witam naczelników, przedstawicieli odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta w Czeladzi. I miło jest mi również bardzo powitać pana, którego już pewnie państwo znacie, naszego eksperta, pana Wojciecha Tomczyka. Po raz kolejny się spotykamy, w tym roku po raz pierwszy, ale zawsze jest to dla nas radnych bardzo duża przyjemność i okazja do tego, żeby się jeszcze więcej dowiedzieć w tematach studium planu zagospodarowania przestrzennego i tym podobne. Szanowni państwo, zgodnie z dzisiejszym planem pracy zaczniemy od opiniowania materiałów sesyjnych, korzystając z obecności pana Wojciecha Tomczyka, i zaczniemy od projektu numer 157 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co będzie łączyło się pewnie z kolejnym projektem uchwały dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź Nowe Piaski. W takim razie ja już teraz oddaję głos naszemu ekspertowi i bardzo proszę państwa radnych o wysłuchanie prezentacji.
Witam państwa.
A bardzo proszę, żeby włączone były mikrofony z tego względu, że mamy mało sprzętu do nagrywania i ten dźwięk się rozchodzi.
Tylko w związku z analizą, tak jak jest napisane w prawym górnym rogu, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzeni. Proszę państwa, ta analiza wykonywana jest właściwie obligatoryjnie raz na kadencję, raz na 4 lata. I sens takiej analizy jest, jak widzimy, jak to doświadczenia w różnych gminach, jest bardzo istotny. Dlatego, że pozwala w nieco luźniejszej atmosferze, jak gdyby, gdyż nie związany jest z procedurami uchwalania planu czy uchwalania studium, zastanowić się odrobinę nad kwestią zagadnień planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej w gminie. I właśnie jest taka okazja dzisiaj. Przedkładamy państwu projekt, pan burmistrz projekt takiej analizy, a ja postaram się zmieścić w paru słowach najważniejsze zagadnienia, uwypuklić i zreferować. Przez ta analiza, wspominałem, że jest obligatoryjna zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, artykuł 32. Te analizy wykonywane są różne. To zależy troszkę od preferencji zleceniodawcy, zleceniobiorcy. Natomiast zasadniczo rzecz biorąc, powinna się składać tak jakby z czterech części. Czyli płaszczyzna zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, kolejna płaszczyzna to obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, kolejna sprawa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wreszcie wnioski zgłoszone przez mieszkańców, czy to do planów, czy to do studium, albo względem innych kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzeni. I w takim mniej więcej porządku spróbuję państwu tę problematykę przedstawić. Może w nieco większym stopniu akcentując kwestię studium, ale przejdziemy do spraw. Proszę państwa, przez ostatnie 4 lata poprzednia analiza była opracowana w 2017 roku. Przez ostatnie 4 lata w Czeladzi, podobnie zresztą jak w innych gminach, ale w Czeladzi ponad przeciętnie, kwestie rozwoju przestrzennego zaistniały sposób dość wyraźnie koncentruje się w paru miejscach w mieście. Pierwszy taki obszar to oczywiście rejon Madery, ulica Rolnicza, Widokowa. Nastąpił rozwój zabudowy mieszkaniowej, dość znaczący, w związku również z planami ogólnie tego planu, ale z pewnymi problemami związanymi ze studium, o czym za chwilę. I to jest takie miejsce z wyraźną perspektywą dalszego rozwoju. Nieco bardziej na południe to rejon ulicy Ogrodowej, rejon Szybu Kondratowicza, ulica Jagodowa, również ulica Łączkowa, ciągle w północnej części miasta. Po drugiej stronie rzeki wzgórze parkowe z wyraźnym rozwojem zainwestowania. Na wschód rejon ulicy Mysłowickiej i Zawęgowej. To zresztą obszar znany, który bardzo temu miałem okazję Państwu przedstawiać. Również rejon ulicy Wiosennej i osiedle Dziecka na Krzyku. To są kwestie zabudowy mieszkaniowej. I rzeczywiście takie dość istotne miejsca wyraźnego progresu, wyraźnego rozwoju w tej dziedzinie. Natomiast oczywiście należy również wspomnieć o wschodniej strefie ekonomicznej. Istotnym, by nie powiedzieć bardzo istotnym, rozwojem, który rozwój wyraźnie odciska się w przestrzeni miasta i nie tylko w przestrzeni miasta. Także to są te podstawowe miejsca takiego wyraźnego impulsu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestie związane z dokumentami planistycznymi, to jak oczywiście Państwo wiecie, jest obowiązujące studium warunkowym kierunku zagospodarowania przestrzennego. Stosunkowo świeżo, gdyż z roku 2016. Natomiast można pewne wnioski czy pewne refleksje co do tego dokumentu się nasuwają za chwilkę. I mamy plany zagospodarowania przestrzennego. W ostatnim czteroleciu nastąpił bardzo pozytywny proces konsolidacji tych planów. Ich liczba spadła do obecnie obowiązujących do 17, a było ich chyba dużo ponad 20. Ten schemat przedstawia jak gdyby pokrycie planami, przy czym proszę zauważyć, są takie miejsca zaznaczone tym niebieskim kolorem, gdzie pokrycia planem nie ma, z różnych przyczyn. Te dwa to są miejsca takie bardziej znaczące, widoczne, natomiast warto jeszcze zauważyć sam północny skrawek. Prawdopodobnie tutaj kwestie przebiegów granic administracyjnych miały jakieś znaczenie. Analogiczna sytuacja dotyczy Małosińskiego skrawku na części południowej z kolei, na styku z Katowicami, gdzie też, żeby przeanalizować już tak bardzo dokładnie, to obowiązujący plan akurat tego obszaru nie obejmuje. I mamy jeszcze dwa miejsca związane z pewnym procedowaniem planów, które obowiązują, a które miały jakieś kwestie czy też problemy. Pierwsza rzecz to w Nowym Mieście, w rejonie szpitala, wyrokiem sądu zostało uchylone jedno ustalenie planu dotyczące drogi wewnętrznej. I w związku z tym można powiedzieć, że ten duży plan Nowego Miasta w tej części, w tej drobnej części pasa drogi wewnętrznej nie ma ustaleń, gdyż tam te ustalenia nie obowiązują. Analogiczna sytuacja dotyczy rejonu południowej części miasta, rejonu ulicy Krzywikowej bezpośrednio przy cmentarzu, gdzie przy opracowywaniu kolei tego planu były problemy z uzyskaniem uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, gdyż to dotyczyło strefy bezpośrednio związanej z cmentarza. W związku z tym można powiedzieć, że tutaj leży jak gdyby dziurka w obowiązującym planie. Dla obowiązujących planów istotne znaczenie mają tak jakby dwie daty. Pierwsza data to jest rok 2010, kiedy nastąpiły dość istotne zmiany w przepisach związanych z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I w związku z tym z dużą dozą pewności można stwierdzić, że plany uchwalone przed tą datą nie do końca spełniają, nie tylko ze względów merytorycznych, a może nawet nie ze względów merytorycznych, tylko bardziej ze względów formalnych, nie do końca spełniają obowiązki obecnie obowiązujących przepisów. Te obowiązki polegają przede wszystkim na znacznie szerszej skali koniecznych teraz ustaw związanych ze wskaźnikami, przede wszystkim ze wskaźnikami z większą konkretnością niż to było do roku 2010. A drugą taką ważną datą to jest właśnie ta data uchwalenia studium, gdzie można powiedzieć, że plany przed uchwaleniem studium no, z przyczyn niekiedy oczywistych nie do końca są zbieżne, nawet nie powinny być zbieżne z uchwalonym studium. Te wnioski przekładają się, jak Państwu na koniec przedstawię, na pewne propozycje i pytania, co dalej w związku z obowiązującymi planami. A teraz wracając jeszcze troszkę do studium i do kwestii jakby to powiedzieć, merytorycznej. Przykład studium zostało uchwalone w 2016 roku, czyli okres nie jest zbyt odległy. Natomiast wiemy, że sam proces kształtowania tego projektu troszkę trwał. Teraz próbuję to chyba 3-4 lata wcześniej. I studium też było uchwalane w takim trochę przełomowym momencie kolejnych zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czego efekty zresztą, jak się patrzy na ten dokument w prawnym, bardziej prawnym okiem, to widać. Wiecie, kwestia podstawowa. Studium oczywiście spełnia wszystkie wymogi formalne. Tutaj nie ma żadnych. Wszystkie te elementy, które ten dokument powinien zawierać, ten dokument w istocie ma posiadać. Natomiast wczytując się troszkę głębiej w ten dokument, to pewne wątpliwości, pewne refleksje budzą się odnośnie dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest mocno uogólnione, można powiedzieć elastyczne, zapisy co do tych stref przestrzeni. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie tereny mieszkaniowe to jest rysunek studium, taki jaki my wygenerowaliśmy z roku, tak mogę też pokazać oryginalny rysunek. Wszystkie tereny mieszkaniowe oznaczone są jednym z symbolów, mają jedno przeznaczenie MU, no jak to doskonale wiemy, struktura zabudowy mieszkaniowej w Cielarzu jest bardzo zróżnicowana. Od wolno stojących domów jednorodzinnych dużym portalem do siebie, to jest pochodna zabudowy zagrodowej, czyli zabudowy rolniczej, do bardzo intensywnych osiedli wielorodzinnych. W tym dokumencie, z racji tej dużej przyjętej, założonej dużej elastyczności, takiej krystalizacji nie ma. W wielu przypadkach to się okazuje rzeczą przydatną, pożyteczną. Natomiast no, my też, gdzie wykonujemy te dokumenty, uważamy, że jeśli jest aż tak zróżnicowana struktura przestrzenna, no to nie do końca właściwym jest jej pełne homogenizowanie w taki twór generalnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Studium jest istotne o tyle, już pomijając fakt tej homogenizacji. W która zresztą tutaj jest wspomniana, tak jest ta bojowa papka duży. Natomiast istotne jest to, że bardzo wyraźnie określa granice między terenem dopuszczonym do zabudowy, a terenem niedopuszczonym do zabudowy. I to w gruncie rzeczy jest fundamentalna kwestia charakterystyczna, ważna dla tego dokumentu. Natomiast mamy wrażenie, że ta elastyczność została posunięta nieco zbyt daleko. Ale jest jeszcze druga płaszczyzna i to może bardziej istotna w tym dokumencie, związana z układem prawowym, ustalony, a właściwie sproponowany w dokumencie układem prawowym. I może teraz przejdźmy na oryginalny skutek w tym zakresie. To jest taki schemat w tekście zawieszony. A jeszcze jedno, bo to aby nie wyleciało. Proszę Państwa, w studium jest obecnie trwająca dyskusja nad kwestiami porządku prawnego w zakresie planowania przestrzennego trwają od zawsze, ale co jakiś czas są takie fale wznoszącego zainteresowania. Ostatnia taka wysoka fala to była 4 lata temu, jak już prawie do uchwalenia kodeks urbanistyczny. Nic z tego nie wyszło. Teraz pojawia się nawet wywiad z wiceministrem rozwoju, który deklaruje, że w przyszłym roku nastąpią już nie całkiem nowa ustawa, to jest porównanie się z motyką na skące, natomiast istotne zmiany dotyczące procedur planów i istoty studiów. I prawie zdecydowane jest, że studium zostanie zamienione, pytanie w jakim trybie, czy to będzie dotyczyło dokumentów obowiązujących, zostanie zamienione w tak zwany plan ogólny. 30 lat temu też tak to funkcjonowało, ponieważ jak startowałem w tym zawodzie, to pamiętam, były plany szczegółowe i plany ogólne. Po obrocie 30-letnim wracamy na tą samą propozycję, ale istota tej zmiany, taka bardzo wyraźna, ma polegać na tym, aby decyzje o warunkach zabudowy były wreszcie zgodne z tym dokumentem planu ogólnego czy też studium. To, czego środowisko domaga się od wielu lat względem decyzji o warunkach zabudowy, chyba wreszcie się ziści. Proszę Państwa, sytuacje bywały, to tak na marginesie, sytuacje bywały paradoksalne, że jeżeli się opracowuje nowe studium, no to trzeba brać pod uwagę decyzję o warunkach zabudowy. Wtedy się okazuje, że tam się gdzieś ktoś wybudował, tam się gdzieś ktoś wybudował. Przy różnej interpretacji zasad dobrego sąsiedztwa i wtedy już trzeba te elementy brać pod uwagę. A jeżeli ktoś się ten właśnie gdzieś tam w polach chce budować, to wtedy studium nie było w ogóle brane pod uwagę i taka realizacja się zdarzała, która z reguły powodowała w aspekcie polityki przestrzennej gminy więcej kłopotów niż szkoleniów, bo po wybudowaniu się to następowały głosy o skanalizowaniu, a przede wszystkim o drogę, o drodze. Ale to refleksja na marginesie. I dlatego ten dokument, on się będzie jeszcze zmieniał, a tym się będziemy martwić, jak te zmiany nastąpią. Odnośnie układu drogowego, w studium przelaskim. Ten układ jest rewolucyjny, można powiedzieć tak. Wiem, że w tych pracach, znaczy na studium komunikacyjnym, które poprzedzało studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego, to chyba wziąły się koledzy z INKOM-u. Natomiast mamy wrażenie, że ten układ jednak jest przedmiarowany i to nawet sporo przedmiarowany. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy oś ulicy Będzińską i potem oczywiście ulica Staszyńska. I na tym odcinku ulica Będzińska planowana jest jako droga główna ruchu o przekroju dwujezdniowym. TKDGP 2 przez 2 to oznacza przekrój dwujezdniowy, czyli dwie jezdnie. Na przykład dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą stronę. Do tego się wprowadza ten symbol 2 przez 2. Oczywiście w strefie tej bardziej zainwestowane jest zejście o stopień niższy z ulicą na drugiej klasy G, no bo tutaj istniejąca zabudowa powoduje pewne kłopoty, ale bo miła prawda tutaj osiągnięcie przekroju dwujezdniowego też graniczy z tym. Przy tym, co się stało przez ostatnie lata w strefie. Natomiast istotą sprawy jest to, że następuje takie jakby obejście Śródmieścia też drogami klasy głównej ruchu przyspieszonego o przekroju 2 przez 2. I od strony zachodniej zejście taką drogą, która 50 lat temu, jak rozmawialiśmy z naszymi starszymi kolegami 20 czy 30 lat temu, to była tak zwana idea drogi na lotnisko. Z Katowic do Pyrzowic przez na styku Czeladzi z Siedlicami, przez Piekarni Śląskie, zachodnią, wschodnią część, przez Wojkowice, przez Bobrowniki, przez Orzechowice do lotniska. Tak? W międzyczasie została wybudowana autostrada. To po pierwsze. A po drugie, im bardziej na północ, na przykład od Czeladzi, to w dokumentach planistycznych różnych gmin ta droga systematycznie niknie. Na przykład, proszę Państwa, to jest studium Cinanowic Śląskich i tu mamy przebieg tej drogi. I tu jeszcze jest rysowana jako, to jest ciągle dokument obowiązujący, Bogiem a prawdą 15 lat temu przez nas wykonywany, a potem modyfikowany, ale ten przebieg się jeszcze zachował. W studium Piekar Śląskich, tam w części dla Dąbrowki, dla wschodniej części Dąbrowki, jest już rysowana taką linią przerywaną. W studium Wojkowic jest tylko zaznaczona już nie jako ciąg drogowy, tylko jako rezerwa pod taką drogą. A w studium Bobrowni nie ma już wcale. Im dalej tej drogi, tym gminy pozwalały sobie na taki ruch, aby tą drogę wyeliminować. Znaczy w Bobrownikach, jak Państwu tu zresztą pokażę, to jest troszkę ciekawostka, ale charakterystyczna na kwestii planowania przestrzennego na poziomie wyższy niż nie. To są Bobrowniki. I proszę Państwa, tutaj jest w tym miejscu, jest styk z Wojkowicami, tam poniżej są Piekary Śląskie, Dąbrówka. I proszę zwrócić uwagę, tu nie ma po prostu miejsca. Ten rejon, to jest rejon intensywnej zabudowy w gminie Bobrowniki, tak po sąsiedztwie z urzędem gminy, gdzie gmina tam sprzedaje działki, interes się kręci, jak to tam, po prostu nie ma mowy o przeprowadzeniu tej drogi. No, natomiast w Czeladzi tą ideę mamy podtrzymaną. Zresztą ta idea co jakiś czas odżywa, głównie z inspiracji Katowic i Śląsk. I dla tych miast ona ma istotne znaczenie, przede wszystkim po to, żeby się podpiąć pod drogę 94. Natomiast pytanie, czy ona zresztą Czeladzi też specjalnie nie przyszła. To jest położone skrajnie na granicy miasta. Ta droga nie stanowi wielkiego problemu, a też może sprzyjać, chociaż właściwie Czeladzi nie ma co ożywiać, bo dobrze by było, aby te tereny na zachodnich granica gminy zachowały albo walory takie przyrodnicze, środowiskowe jako tereny otwarte. No albo jest też planowana do uwagi właśnie w obowiązującym studium aktywizacja tych terenów na tak jakby sąsiedztwie wzgórza parkowe. Natomiast pytanie podstawowe się sprowadza do tego, czy ta pętla jest niezbędna i czy jest niezbędna na poziomie głównych ruchu przyspieszonego o przekroju 2 przez 2. Mamy co do tego pewne wątpliwości. I tą rzecz przy następnej edycji dokumentu planistycznego, czytał pod tytułem studium, czy już plan ogólnie. Warto będzie oczywiście przemyśleć jeszcze raz. Natomiast jest też jedna kwestia bardzo istotna, że jak w tym dokumentie gmin sąsiednich, a za chwilę jeszcze Państwu pokażę, będzie, bo to jest właściwie najistotniejszy sąsiad w tej kwestii. No różnie jest z tą drogą. Znaczy przeprowadzenie docelowe jest po prostu już niemożliwe, no ale doprowadzenie do TK 94 jeszcze jak najbardziej tak. Natomiast z racji nawet, no mieszkam po sąsiedzku, bardzo często przyjeżdżam, nie widzę wielkich problemów z przejazdem przez Czelać, nawet w godzinach szczytu. Jeśli się nie załapie człowiek na jeden cykl, w godzinie szczytu się nie załapie, no to są dwa cykle na światłach góra 3. To nie jest fundamentalny problem, aby fundować sobie tego rodzaju pętle, a mówię fundować sobie z pełną świadomością, gdyż GDP palcem nie ruszy w tym zakresie. Chyba, że zupełnie nieoczekiwanie nagle z ich planów jakiś dalekosiężny ta kwestia wyjdzie. Ale ponieważ jak wykonywaliśmy ten plan przy ulicy Grodzieckiej, to tutaj jasno stwierdzili, bo wprowadziliśmy tą drogę do planu jako GP, no to tak jest zgodnie ze studium, ale tutaj przejście na TK 94, oczywiście nie ma mowy o żadnym skrzyżowaniu, tylko przejście na węźle i oczywiście na koszt gminy. To wszystko byłoby na koszt gminy. To tylko taka refleksja odnośnie tego najwyższego poziomu układu dróg związanym z klasami GP, co do których mam wyrażony pewną wątpliwość, ale to wymaga dalszych analiz i być może również czekania na to, co będzie pokazane w zmienianym obecnie planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, gdzie ta kwestia chyba zostanie podniesiona, ale dokładnie nie wiemy, jakie w tym zakresie są opcje. Wiemy skądinąd, że również metropolia jakieś opracowania drogowe w tym zakresie podejmuje. Pytanie, czy tego rodzaju rozwiązania zostaną w dokumentach wyższego rzędu podtrzymane. Natomiast to są drogi wysokiego rzędu, praktycznie poza możliwościami finansowymi realizacji gminy. Natomiast jest jedna jeszcze rzecz, która już pozostaje całkowicie w ogóle możliwości decyzyjnej gminy. I to jest, proszę Państwa, ten planowany odcinek już drogi nie klasy GP, tylko klasy G w dokumencie studiumowym, biegnący tak jakby od przedłużenia wiosennej, to na trasie nie istniejących oczywiście linii kolejowych, pomiędzy Czeladzią a Teskami. Ta droga ma szczególne znaczenie związane ze strefą czelacką, ale również ma mieć znaczenie z tym, to jest ten obraz, który chciałem Państwu pokazać, to jest studium Będzina. I to tak, tutaj mamy ulicę Będzińską w Czeladzie, tu mamy M1, tu mamy ulicę Grodziecką, a tutaj w studium Będzińskim mamy wielki teren dla aktywności gospodarczych, który był również pomyślany na początku lat 90. jako rodzaj takiej regionalnej, wojewódzkiej, regionalnej giełdy towarowej. No i ta idea się przecież gnęła, tak trwa w różnych dokumentach planistycznych będzie. Można powiedzieć tak, jak w Czeladzie nie było takiego zadęcia, strefa zafunkcjonowała jak najbardziej, natomiast w Będzinie jak na razie nie zadziało się nic. Ale miejsce oczywiście jest. Teren jest. I z tak potężnym terenem związana jest oczywiście kwestia obsługi komunikacyjnej. Tak jak strefa czelacka wisi, można tak powiedzieć, na wiekach 94, na wiekach 86, jest znakomicie usytuowana i między innymi dlatego tak się rozwija. No to obszar Będzinie jest skojarzony tylko z wieka 86. Natomiast te zaplanowane ciągi, które mają zresztą i w dokumencie czelackim, one mają tutaj, a zresztą istnieje, to jest to nowe skrzyżowanie zrobione dla MLP. I wtedy proszę zwrócić uwagę, gdyby tutaj zaczęło się coś dziać, to nie do końca jest pewne, czy najwłaściwszym rozwiązaniem na czelaki. Już patrząc na ścieżkę przechodzenia. Dzisiaj jesteśmy zobowiązani każdemu naszemu klientowi mówić kwestie związane z daną gminą, jak z tym otoczeniem, jak to się dzieje. I wtedy proszę zwrócić uwagę, że ten ciąg planowanej drogi może funkcjonować jako taki sak, który będzie obsługiwał może nie jako w podstawowym, w pierwszym względzie, ale olbrzymie tereny mieszkaniowe. Na razie w połowie, w części czelackiej. I tutaj na razie tego stania chyba nie występuje, gdyż istniejący układ drogowy, plus oczywiście zrealizowana Gdańska, bo to był istotny czynnik, który spowodował tą drugą falę ożywienia, że to znaczy funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Natomiast w przyszłości, przy okazji myślenia o kolejnym dokumencie pod tytułem albo studium, albo plan ogólny, być może stanie i warto będzie się zastanowić, czy taki ciąg drogowy w klasie G, a więc stosunkowo wysokiej klasie, z ograniczonymi możliwościami podpięcia układu lokalnego, bo to działa na tej zasadzie, im wyższa droga, oczywiście łatwiejszy przejazd, szybszy przejazd, ale możliwości podłączenia lokalnych dróg coraz bardziej ograniczone. Dla GP właściwie bardzo ograniczone. I być może ta kwestia przebiegu tej nowej planowanej drogi od przedłużenia ulicy Wiosennej na sypie kolejowej, czyli startując na Pruni, gdzieś tam w rejonie, dochodząc do Szybikowej, wykorzystując fragment harcerskiej i przechodząc właściwie w styku z osiedlem na Poniatowskiego, z tym osiedlem budynków wielorodzinnych. No tam jest dosłownie styk, więc odległości są krytyczne od tych ścian budynków. Zresztą możemy to. To są kwestie do zastanowienia się na przyszłość w kwestii ewentualnej modyfikacji tego układu drogowego. Tutaj jeszcze przestrzeń jest, bo to jest taki szef w części zielony między Piaskami i Czeladzią, no z wyjątkiem tego rejonu osiedla Poniatowskiego, gdzie to sąsiedztwo jest stykowe. To będzie kwestia do zastanowienia się. Oczywiście w planie, w zupełnie świeżym planie dla tego obszaru, czyli to jest plan wiejska wiosenna, ta droga jest. Nie znam, czy to wzbudzało wielkie emocje, czy też nie. Także w planie potwierdzona jest. No, co innego jest w planie, a co innego jest przyszło myślenie o realizacji, bo to sąsiedztwo z Poniatowskiego jest bardzo krytyczne. Szansa, to są takie refleksje na temat układu drogowego w studium, ale z reguły studium to są dwie najistotniejsze rzeczy. Układ drogowy oraz generalnie przeznaczenie. Natomiast proszę Państwa, wracając do tego toku bieżącego. To jakie wynikają wnioski z tych analiz, że weźmiemy pod uwagę zmiany zagospodarowania, obowiązujące plany, obowiązujące studium, napływające wnioski. Przykład, ten rysunek numer 6 w dokumentacji jest wskazany, przedstawia syntetycznie te wnioski. Jeśli chodzi o studium, to proponujemy takie rozwiązania tak jakby w trzech opcjach. Zakres minimalny to na tym rysunku zmiany studiów zaznaczone są pożądane, czy właściwe, a niekiedy niezbędne. Zmiany studiów zaznaczone są kolorem granatowym. I to dotyczy rejonu Madery, gdzie zresztą sytuacja o tyle bardziej skomplikowana, to właśnie jest najbardziej skomplikowany zakres zmian, że w studium wyznaczone są obszary dla realizacji energetyki, urządzeń energetyki odnawialnej. Natomiast dosłownie miesiąc temu, dwa miesiące temu nastąpiła zmiana tej ustawy. Na przykład zmieniły się kryteria wielkościowe i w ogóle możliwość na przykład znacznie większej realizacji, swobodnej realizacji fotowoltaiki, gdzie już instalacje o mocy 1000 kW mogą być realizowane, właściwie do 1000 kW mogą być realizowane bez żadnych ograniczeń, czyli z ograniczeniami wynikającymi z użytku gruntu. Prościej na klasach piątych, nie na klasach szóstych, nieco trudniej na klasach piątych, nie mówiąc o wyższych. Także ten rejon Madery jest w stopie pewnych czynników związanych ze studium, gdzie ta potrzeba zmiany studiów prawdopodobnie niebawem zapuka, może zapukać z większą mocą, aczkolwiek jest obowiązujący plan, który tereny mieszkaniowe dopuszcza w większym zakresie. I to jest ten rejon. Drugi analogiczny rejon jest po południowej stronie miasta, w imieniu ulicy Saturnowskiej, gdzie również występują złożone wnioski o zmianę planu. Ale zmiana planu musiałaby wywołać zmiany studiów, chodzi po prostu o pewne powiększenie terenów mieszkaniowych. I mamy przeświadczenie, że jest to możliwe. Oczywiście jest szczególnym zadbaniem sytuacji, aby południowe stoki wzgórza Morzera pozostały bez możliwości zabudowy. To jest drugi taki rejon. Natomiast zmiany, bo wspomniałem o tych trzech opcjach, a więc takie zmiany minimalistyczne, to są te, które są zaznaczone tutaj takim drobnym szlafem. Zmiany o nieco szerszym zakresie, to można je powiększyć o takie obszary. Tu właśnie jest obszar wyznaczony w studium jako ten obszar realizacji instalacji OZE. No jeszcze dochodzi do, pojawia się kwestia planowanej drogi określonej w studium jako droga klasy zbiorczej, czyli KBZ, na śladzie której już nastąpiły realizacje budynków mieszkaniowych. Także to, no tutaj ten konflikt jest taki ewidentny. Natomiast ustalenia studium w tym zakresie są tyle uśpione przez ustalenia obowiązującego planu. I jeszcze jedna zmiana, bardzo, bardzo konkretna, przestrzenna na północ od Mysłowickiej, gdzie był wniosek zgłoszony o rozszerzenie zabudowy mieszkaniowej, pewnie na śladzie staropokońskiej, możliwością wykorzystania tego siadu. No i rzecz jest do zastanowienia. Te trzy opcje do myślenia o studium to jest opcja najskromniejsza, bardzo konkretnych, drobnych zmian, wtedy gdy zajdzie taka potrzeba. Opcja druga, pośrednia, o nieco szerszym charakterze przestrzennym, a opcja trzecia, maksymalna, myślenie po prostu o zmianie tego dokumentu w całości. Może jednak odczekując, kiedy się zmieni na plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Natomiast jeśli chodzi o plan, proszę Państwa, to na pewno priorytetem pozostaje kontynuowanie prac nad planem dla Piasku, Nowe Piaski. Realizacja tego planu pozwoli również skonsultować liczbę mniejszych planów, bo chyba jest 5 z 6 mniejszych planów. W wtedy ten nowy plan może to uporządkować, natomiast no, wiemy sobie, że są pewne problemy z realizacją tego przedsięwzięcia. Zresztą z realizacją każdego planu czy też studiu to ostatnie lata to nie przebiega to w sposób gładki. Dwa kolejne plany, o których można myśleć o zmianach częściowych, to jest plan dla rejonu Będzińska-Grodziecka związany z wnioskiem MRP dla tej części odnośnie podniesienia wysokości i dopuszczenia działalności produkcyjnej. MRP dąży do potwierdzenia tego, co było w poprzednim, we wcześniejszym planie zagospodarowania przestrzennego. I druga kolumna, i o tej zmianie już wspominałem. Proszę Państwa, te plany zaznaczone na zielono, takim intensywniejszym kolorem zielonym, to są plany stosunkowo świeże, nie wymagające jak na razie żadnych interwencji. Te plany na bardziej blady kolor zielony mogą pozostać w obrocie prawnym, natomiast jeśli zajdą jakieś okoliczności, Państwo uznają, że coś jest niezbędne, no to do zmiany, no to mogą zostać zmienione. I plan Madery i Orzecha, gdzie ten zakres zmian jest głębszy, ale on powinien być wtedy poprzedzony zmianą studiów. Tak to wygląda. Tak się to przedstawia i takie wnioski w tym dokumencie analizy są zawarte. Dziękuję bardzo.
Panie projektancie, bardzo dziękujemy za wszystkie cenne uwagi, wskazówki, informacje, którymi się Pan z nami podzielił. Myślę, że dla nas wszystkich, jak zawsze, jest to ogromna lekcja. Szanowni Państwo Radni, czy do zaprezentowanego materiału przez Pana projektanta macie Państwo jakieś pytania, uwagi, swoje własne wnioski? Pan Burmistrz się zgłasza. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, przede wszystkim tak chcę bardzo podziękować Panu, bo przeglądałem materiał, który otrzymałem wcześniej. Myślę, że tak solidnej analizy naszych planów przestrzennych no, jeszcze nie mieliśmy, także serdeczne podziękowania za ten materiał, a przede wszystkim za spostrzeżenie dotyczące układu komunikacyjnego naszego miasta, który powiedzmy szczerze, naprawdę wymaga solidnego przemyślenia. I pytanie do Pana, jak się do tego zabrać, żeby ewentualnie podjąć się próby ułożenia tych naszych planów komunikacyjnych na nowo, bo rzeczywiście niektóre drogi wydaje się, że nie powinny nigdy powstać, ale są te ślady od kilkudziesięciu lat i tak je podtrzymujemy, czasami nawet niekorzystnie dla układu naszego miasta. Nie rozwiązują też naszych żadnych problemów, a nie wiem, czy one są w jakiejś strategii też wojewódzkiej, że należy je utrzymywać czy nie, ale warto by się tym zająć. Cieszę się, że Pan również poddaje wątpliwość potrzeby budowy drogi tej przez Harcerską, przez tej tak zwanej północnej drogi, która de facto jakby wyprowadza cały transport z zagospodarowanych terenów naszych przemysłowych, jak również będzińskich, przez pół miasta. Koło osiedli naszych gdzieś tam prowadzą do drogi, przyszłej drogi do Siemianowic. Ta droga nam strasznie nie pasuje i tutaj też byśmy musieli mocno nad tym się zastanowić, czy ten ślad zachowywać, czy nie. Właśnie się tam mieszkańcy przy kilku ulicach czekają na remonty, a my ich nie możemy robić, no bo tam ma powstać potężna szeroka droga. Więc tutaj też cieszę się, że Pan to spostrzeżenie tutaj nam wskazał. Natomiast może nie wie Pan, ale jeżeli chodzi o tą drogę, tak zwaną drogową trasę średnicową północ, o której mówi się teraz w metropolii, my podpisaliśmy nawet porozumienie kolejne z metropolią i miasto Siemianowice, Katowice i my, aby tą drogę realizować. Ona już co prawda nie ma prowadzić bezpośrednio do lotniska, tylko ma prowadzić do A1, a docelowo połączyć A1 z A4, takim bypassem, że tak powiem, No i na tej drodze by nam zależało, przynajmniej do naszej DK86, dlatego że byłaby to świetna komunikacja i taka wchodząca w nasze miasto z Katowicami. Mielibyśmy najkrótszą drogę do Katowic. No i co najważniejsze, ta droga, można powiedzieć, już jej początek powstał, ponieważ w Katowicach fragment katowicki już powstaje, czy powstał. I my i Misianowice mianowicie jesteśmy za tym, żeby tą drogę jednak spróbować realizować, żeby Topolia uznała tą drogę za jedną z ważniejszych zadań drogowych, które ma w swoich planach takich długoterminowych. Natomiast ta pętla taka do tej przyszłej ewentualnej drogi, no już też nie za bardzo nam się podoba, bo ona przecina nasze tereny, bardzo ciekawe tereny budowlane, takie spokojne, budzi też zaniepokojenie mieszkańców tam w okolicach ulicy Rolniczej i tam byśmy raczej też nie chcieli wprowadzać tego ciężkiego transportu w tamten rejon miasta i gdyby ona nie wynikała z jakichś szerszych planów wojewódzkich, to też byśmy zastanawiali nad tym, żeby ją wykreślić na tego naszego studium, no i dalszych planów. Jak do tego się zabrać, żeby ten nowy układ komunikacyjny po nowemu zbudować? Niech Pan nam podpowie, bo ja doświadczenia w tym nie mam, a to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie, żeby zbudować to od początku i przede wszystkim wykazując, co jest tak naprawdę potrzebne, a co nie, uwzględniając także interesy sąsiednich miast i województwa, metropolii. Dziękuję.
Panie Burmistrzu, mam już trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Po pierwsze, trzeba się dowiedzieć, co jest w tych dokumentach tworzonych, w dokumentach wyższego rzędu. A nawet nie spodziewałem się tego. Ciebie, że jest trudno, ale by się spodziewałem, tak sobie pomyślałem, czy może wcześniej. Państwo macie pełne prawo zapytać marszałka wojewody, władz metropolii, co na ten temat, czy na ten temat trwają jakieś prace. Bo ja rozumiem, że ta droga, której nazwę układu jako DTS Północ, tak?
Tak.
Okej, jasne. Znaczy tak, podpięcie do DK94 jak najbardziej. Jak to się ma podpiąć, panie burmistrzu, do autostrady, na
Wielkiej? No, dalej.
Kończy się na tym.
Nie, to nie interesuje ten.
Tak, proszę.
Ale w metropolii właśnie sugerowano ten ślad aż do A1. Ja nie znam planów innych miast, więc wiem, że Wojkowice też były zainteresowane, ale pan mówi, że w Piekarach już nie ma tego śladu, to zawsze można wyburzyć tam po drodze coś, to też jest możliwe.
Wierzę tą drogę tutaj do tego. To jest to i nawet to było bardzo uzasadnione, jak najbardziej dalej na północ. Natomiast czy czelacie to wystarczy tak zrobić? Dobrze by było się dowiedzieć, co w sprawie pisze, bo prace jakieś trwają. Natomiast ta kwestia, tej tak. Chyba znaczy, pomimo, że to tylko gier, a nie jedne, jest całkowicie w kwestii, wydaje mi się, władz samorządowych gminy.
No będzie jakoś tam też.
Znaczy to jest gminy, plany, projekty studium, mów studium i pewnie projekty tych planów ogólnych, które zastąpią studium, są zawsze opiniowane z sąsiada, ale opiniowane, a nie uzgadniane. Jeśli są opiniowane, to bardzo często się zdarza, że ta droga jest w jednej gminie, a w drugiej jej nie ma, bo jest w innym miejscu. Coraz częściej się to się poznasza, bo nie ma tego uzgadniania. Te ślady często są pochodną śladów dosłownie z lat 70. Kiedy to trasowanie śladów drogowych było znacznie łatwiejsze i prostsze niż obecne planowanie na poziomie studium czy planów, kiedy wchodzimy w kwestię własności bardzo teraźnie, no i to już nie ma takiego prostego tłumaczenia, że droga powinna być i koniec. Tylko trzeba myśleć o odszkodowaniu. Polecałbym na pewno pewne zbadanie, jakie są
taki lek w tych dokumentach, które są tworzone, jak te kwestie się przedstawiają. Nie zdziwiłoby mi się, gdyby trochę uciekali na poziomie bardziej planu wojennego, planu województwa, bo w tych dokumentach metropolii to już raczej takie ucieczki być nie może, bo to jest to ma zaś opracowanie dotyczące układu drogowego. Natomiast czy to opracowanie metropolitalne może objąć ten ciąg, ten bardzo, to jest inna sprawa, to trzeba by się właśnie dowiedzieć, bo jeżeli nie obejmie, no to właściwie nie ma wtedy ręce rozwiązane, to się spokojnie. Może jeżeli z jakichś względów się uznaje, że ona nie jest niezbędna, a ja mam wrażenie, że jest niezbędna, jeżeli ten obszar by się zamknął przedłużeniem wiosenny, to już jest bardzo, to dobrze, chociaż proszę zwrócić uwagę, że Wiosenna to jest nasyp kolejowy. Szczególnie w tym rejonie, teraz tej intensywnej rozbudowy koło Mysłowickiej Lawendowej, to ten nasyp spełnia rolę pewnej ochrony estetycznej i również akustycznej od tego, co się dzieje w strefie. Znaczy, zasadniczo te prawie wszystkie ślady i tych dróg klasy G i dróg klasy GP są śladami po nieczynnych dniach kolei. I warto te ślady podtrzymywać jako rezerwę przestrzenną. Bo coś się może zdarzyć za 20, za 30 lat, a niekiedy się ktoś nagle dzieje za 5 lat.
Miałem 6 lat.
Takie ślady warto podtrzymywać, jeśli chodzi o ślady po liniach kolejowych, to one są łatwiejsze do utrzymania. Natomiast tutaj to już to wygląda trochę inaczej.
Tak.
Nie widzę nie widzę jakichś nadzwyczajnych przesłanek, aby ten ślad utrzymywać. Ja byłem w rejonie tych bloków tego osiedla na Machowiańskiego. No to jest dramat. To tylko by się tam, jakby się to zaczęło tą lokalizację w klasie G, jeszcze klasa w klasie G, to jest sytuacja dramatyczna. Być może mieszkańcy przy okazji procedowania planu dla wiejskiej, wiosennej, po prostu umknęły to. Bo tak to bylibyście tu Państwo niezłą zabieg. Natomiast prawda jest taka, że na mocy obowiązującego planu ślad tej drogi jest potwierdzony. I teraz jest pytanie, bo ten plan jest postulowany jako jeden do tych zmian. To wtedy jest pytanie takie, jak wyznaczyć granicę tego planu? Czy wyznaczyć ją z tą drogą i już wtedy na mocy tego planu, ale po wcześniej studiów, rezygnować z tej drogi? Czy może wyznaczyć granicę tego planu w taki sposób, aby na razie te drogi zostawić, niech się jeszcze odleży, a plany realizować w nieco innych granic, ale wtedy tracicie Państwo walor bezpośrednich styków obszarów planów, tak jak to teraz jest. Wtedy się pojawiają takie różne dziury. W niektórych wydaje się to plany nagrywane. Ale to rozprawia ten problem. Odpowiadając skutkowo, konkretnie, dowiedzieć, wyczaić, co się dzieje w tych dokumentach, w pracach nad tym planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego i nad jakimś opracowaniem związanym z układem drogowym. To jest pierwszy krok. Wtedy jak będzie jakaś odpowiedź, to wtedy można myśleć, co dalej robić. Ja mówię szczerze, bo miałem na coś trochę obejmowało. Pytanie również, może warto, bo na pewno jak koledzy z Inkomu pracowali studium komunikacyjne, oto oni przeprowadzają zawsze badanie ruchu, natomiast mają to tak skalibrowane, że z nich zawsze wychodzą te duże drogi. Może to jest również pytanie do nich w jakimś trybie, nie wiem jakim. Czy to rzeczywiście tak? Na pierwszy rzut oka to budzi pewne wątpliwości, ale jak się jeździ dość często przez Czerwoń, a nie wiem, to w ogóle to ten znak zapytania się pojawia coraz większy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Pan radny Wojciech Maćkowski. A, bardzo przepraszam, ja tutaj muszę wtrącić jedną rzecz, ponieważ o godzinie 16 miała zacząć się Komisja Edukacji. Mamy godzinę 16:15. Wiem, że pan przewodniczący czeka na radnych, na trójkę moich, że tak powiem, moich radnych z mojej komisji. Myślę, że nie zaburzy nam to kworum, natomiast wolałabym, żebyśmy byli po głosowaniu, przynajmniej jeżeli chodzi o to studium uwarunkowań i o nowe piaski, i później się jakoś podzielimy, jeżeli to nie problem. Panie radny Maćkowski, oddaję panu głos.
Halo, bardzo króciutko, tak mi się wydaje, w kontekście tego, co pan burmistrz mówił, odcinek, mówię tutaj o tej tak zwanej północnej DPS, odcinek do 94 po granicy katolicko i siemianowicki wydaje się być teoretycznie dość łatwe do zrealizowania i bardzo korzystne dla miasta, dla przelaty, bo jest to najszybsze alternatywne to jest połączenie do centrum Katowic. Problem się zaczyna właśnie gdzieś od linii 94, bo dawny ślad kolejowy odbija nadal i objeżdża Johnsona i musiałby z powrotem wrócić na teren Czeladzi, przejść przez Maderę do Bójkowickiej i później w stronę granicy z Będzinem. A po śladzie powiedzmy między Johnsonem a linia byłaby najkrótsza, tam po prostu różne miejsca. Pomiędzy przetokiem a zadowoleniem Johnsona nie wiem, czy jest 100 metrów do tego jeszcze linia wysokiego napięcia. Więc ten odcinek, powiedzmy, Siemianowicko, Siemianowicko-Czeladzi byłby do zrealizowania jakiejś na przyszłości, bo ten ślad w pewnym stopniu istnieje i byłby dla nas korzystny. Co prawda, też kiedy cały czas planuje tam jeszcze dodatkowo ścieżki, jeżeli ma dużo różnych planów, ale ścieżki planują tu trzeba. Reasumując, ten odcinek pierwszy jest łatwy do zrealizowania, odcinek drugi wydaje się być praktycznie niewykonalny, jest już po naszej stronie, jak dalej po stronie Siemianowickiej, bo przejścia lewą stroną granicy nie da się wprowadzić, przejść dalej w stronę Bańkowa i tych pól między Siemianowicami a Optykarami, bo wydaje się to być jeszcze bardziej nierealny. Dalsze ślad też wydaje się być i w Wojkowicach już dalej zabudowany. Taka jest, takie jest moje zdanie. Tak.
Dziękuję, a ja mam, korzystając z okazji, jeszcze ostatnie pytanie, ostatnie, bo widzę, że Państwo już się nie zgłaszacie, do pana projektanta, bo czasami sobie tam siedzimy i dyskutujemy na temat tych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście studium uwarunkowań. Panie projektancie, ja rozumiem, że jeżeli obecne, bo to wysłucham z pana wypowiedzi, jeżeli sytuacja obecna, zastana, jest inna niż przyjęte w studium uwarunkowań, na przykład, nie wiem, trasy drogowe czy jakieś inne elementy, to rozumiem, że do studium uwarunkowań wówczas wymaga aktualizacji, nie ma z tym żadnego problemu, bo tak rozumiem w kontekście pana wypowiedzi. Powinniśmy aktualizować to studium uwarunkowań do istniejącego, do istniejących nawet nie wiem, problemów, które się pojawiają w budynków mieszkalnych i tak dalej, jeżeli planowana jest trasa.
Nie ma tutaj żadnego innego nakazu. Nie ma takiej sytuacji.
Rozumiem, ale jest możliwość.
Jeżeli Państwo uznacie, że coś zaczyna uwierać, albo przeczuć, będziecie przeczuwać, że coś zaczyna uwierać, na przykład na Maderze, może nawet w związku z tymi instalacjami OZE, no to wtedy się podchodzi do zmiany, studium i być może do zmiany planu. Pomimo tego, że ten plan jest stosunkowo silny, a nie, no to że on nie jest taki. To są sytuacje, ja się w tym opracowaniu my wskazujemy, jaki jest stan rzeczy. Natomiast nie jest tak, że coś trzeba robić gwałtownie nagle pod presją czasu. To jest do spokojnego zastanowienia się, nawet tak jak wspomniałem, gdzie duże znaczenie może mieć określenie granic planów, czy to planów zmienianych, poprawianych, nowych edycji, to nawet w ten moment warto starannie przemyśleć, gdyż on może mieć fundamentalne znaczenie dla procedowania nad planem. Jeżeli będzie taka droga, którą przyjmie Pan, jeżeli będzie konstruktowa, to po prostu stosuje się taki model, że nie obejmuje się jej granicami obszaru planu. I problem tak jakby znika w toku procedury na pytanie planu. Natomiast proszę, już nie było przeciągnąłem stanowczo, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Odnośnie studium, oczywiście studium jest rzeczą podstawową. Znaczy teraz już w odwrotnym studium macie Państwo opracowane tak zwane bilans kariery, bo to się właśnie ta zmiana ustawowa ruszyła w 2015 roku. I chodziło o to, aby przestać wreszcie w tych dokumentach planistycznych wyznaczać tereny pod zabudowę mieszkaniową nie mające żadnej możliwości zabudowy. Bo jeżeli się zwiększa tereny po powierzchni terenów mieszkaniowych dwu-trzykrotnie, a liczba ludności ma stagnację albo wręcz spadek, no to nie plus sens i logika. I znaczy ja powiem to wprost, nie ma możliwości wszelaki, aby powiększać tereny mieszkaniowe dalej niż to zrobiono w obowiązujących studiach, które
istnieją.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności macie Państwo nadal tereny mieszkaniowe, absolutnie nie wymagające powiększenia tych terenów. Co więcej, przy okazji jakiejkolwiek zmiany studium bilans trzeba otworzyć i żeby on udowodnił, że coś trzeba dołożyć, to by wymagało bardzo dużej pieniędzy. Po prostu taki bilans wyjdzie taki, że nie trzeba. Że to, co jest wystarczające.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie fachowe opinie, sugestie, porady i wszystkie wnioski, które usłyszeliśmy. Szanowni Państwo Radni, ponieważ nie widzę więcej pytań, czas nas troszkę nagli. Bardzo proszę o przystąpienie do głosowania nad projektem numer 157 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli głosujemy po prostu nad tym, co zostało nam przedstawione w niniejszej prezentacji. Kto z Państwa jest za? Wszyscy Państwo radni, 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywna opinia komisji. Panie Projektancie, jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Ja również dziękuję.
Szanowni Państwo, przechodzimy do projektu numer 144 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, Nowe Piaski. Tutaj moje pytanie do Pani Naczelnik. Z czyjej wiedzy fachowej tym razem będziemy korzystać?
To znaczy tak, jesteśmy przed wyborem wykonawcy, ogłosimy na wybór wykonawcy w trybie konkurencyjnym i możemy to zrobić dopiero po uchwaleniu budżetu na rok.
Rozumiem.
Także konsolidujemy plany, na tym obszarze mamy obecnie 5 planów, z tego co Pan powiedział Pan Wojciech, 2 do pilnej zmiany, to są plany dziekana 3B. Tamte pozostałe 3 również. Mamy wnioski o zmianę planu. Chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do opracowania dla tego obszaru planu.
Bardzo dziękuję. Czyli jak rozumiem, uchwalenie tego planu ma w zasadzie taką funkcję konsolidującą dotychczasowe fragmentaryczne plany, przykładowo dziekana 3 i inne.
Tak, dokładnie, zwłaszcza, że te dwa są niezgodne z planem prawnym, tak jak wykazała analiza.
Rozumiem. Dobrze, czyli na ten moment po prostu wyrażamy zgodę na przystąpienie do sporządzenia tego planu.
Tak, procedura zostanie ogłoszona po uchwaleniu budżetu na rok przyszły.
Bardzo dziękuję za informację. Szanowni Państwo Radni, myślę, że tutaj chyba żadnych wątpliwości nie ma. Czy Państwo Radni macie jakieś pytania? Wobec braku pytań bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Kto z Państwa jest za przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź i Nowe Piaski? Wszyscy Państwo radni. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i mamy pozytywną opinię komisji. Wychodzą Państwo radni, tak. Raz, dwa. Pan radny Panek też jest z Komisji Edukacji.
Tak.
myślę, że już nie da się tego połączyć ani pogodzić. Dobrze, trzech radnych wyszło. Więc mamy 6 członków komisji uczestniczących, przepraszam, w głosowaniu. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy zatem dalej do opiniowania materiałów sesyjnych. Kolejny projekt uchwały, projekt numer 145 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu będzińskiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej 4. Udzielenie pomocy, tak, u nas też jest ta dlatego że no, są to zmiany infrastrukturalne, w związku z czym również przechodzą przez naszą komisję. Przebudowa drogi powiatowej 473, bardzo przepraszam, i S, ulica Denelów Czeladzi. Mamy tutaj informację o pomocy finansowej w kwocie 2 milionów złotych w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym wspomniałam. Czy państwo radni macie jakieś pytania? Pan radny Wojciech Maćkowski, bardzo proszę.
Zakładam, że to jest tak jak mówię, łącznie 4 miliony i realizacja prawdopodobnie w roku przyszłym.
Tak, tak, to jest ta droga, ona miała być zrealizowana w tym roku. Niestety z różnych tam przyczyn się opóźniły prace i będziemy realizować w przyszłym roku. W tym roku mieliśmy 2 miliony, nie zrealizowaliśmy, przesuwamy je na przyszły rok i mamy nadzieję, że od wiosnę będzie już po przetargu i ten termin zostanie wykonany.
Był problem z pozwoleniem.
Ja jeszcze, żeby zostało to nagrane, powiem, że pani naczelnik mówiła o problemie z pozwoleniem wodnoprawnym. Które musiał uzyskać starosta przed wejściem, stąd te przesunięcia czasowe. To wszystko. Szanowni państwo, przystępujemy zatem do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi będzińskiemu? Pani radna Maćkowski, bo nie widzę. Jest, dobra. Dziękuję. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Mamy pozytywną opinię komisji. I po raz, już nie wiem, czy 5, czy 6, kolejny projekt numer 146 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Czeladzi w 2022 roku. Państwo radni, myślę, że już dobrze ten projekt uchwały znacie. Jeżeli coś się zmieniło, to są to pewnie niuanse jakieś. Tutaj poprosimy panią naczelnik, bo pewnie znowu chodzi jakiś drobną rzecz.
Drobne korekty.
Jeśli czekały na tą uchwałę, to by już
odeszło. To byłoby ciężko.
Nie, to już jest uchwała na rok przyszły, podejmujemy już uchwałę. Porozumienie będziemy zawierać podobnie jak poprzednie po podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok przyszły. Natomiast już państwu przygotowujemy uchwałę. Mam przygotowany projekt porozumienia z miastem Sosnowiec. Współpracuje nam się dobrze. Ten limit jeszcze mamy w tym roku, także i myślę, że pieski są zadowolone, więc jak najbardziej chcielibyśmy kontynuować tę współpracę.
Super, to przepraszam, mój błąd. Ja myślałam, że to jest znowu ta sama uchwała.
Nie, to już przyszło, no. To już szykujemy, także żeby
bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Czy państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie ma pytań. Szanowni państwo, bardzo proszę o głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu numer 146 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Sosnowiec w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Czeladzi w 2022 roku? Wszyscy państwo radni, 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Mam pozytywną opinię komisji. I tutaj ja bym może tak, najpierw byśmy sobie przeszli przez te dwie uchwały, które są bardzo szybkie, proste i które się powtarzają, dotyczące dzierżawy w drodze bezprzetargowej. To jest projekt numer 147-148. Więc rozpoczynając od projektu 147 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 1/9, a akurat numer 45, dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Państwo radni macie wszystkie informacje, mapki w materiałach, które zostały nam dostarczone. Zatem bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Wszyscy Państwo radni. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Mamy pozytywną opinię komisji. I kolejny projekt tego samego typu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 108, arkusz mapy 7, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. I tutaj znowu pytanie do Państwa. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Projekt 148. Panie Maćkowskiej, a dobra. Ok, dziękuję. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Mamy pozytywną opinię komisji. I przechodzimy do projektu, który jest też niezwykle istotny dla nas. Projekt numer 154 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Francuskiej, stanowiącej działkę numerach ewidencyjnych 29/39, 29/49, 29/50, 29/51, 29/53, 29/54 i 29/57, arkusz mapy 47. Tutaj, jak Państwo radni widzicie, też mamy dosyć szerokie uzasadnienie. Myślę, że taką istotną... Aha, dobra, to ja już oddaję głos w takim razie Pani Leczek. Bardzo proszę.
Ja postaram krótko, natomiast temat jest nowy, który po raz pierwszy pojawił się w naszym mieście, stąd chcieliśmy Państwu przedstawić, jak to wygląda w tej chwili. Wniosek o inwestycję mieszkaniową przy ulicy Francuskiej został złożony na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Często nazywana ta ustawa specustawą mieszkaniową, nieładnie jak to się tak zdawało. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inwestycję mieszkaniową w świetle tej ustawy, to jest przedsięwzięcie, które obejmuje budowę, zmianę sposobu użytkowania czy przebudowę, w wyniku której powstanie budynek czy budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali nie mniejszej niż 25. Jeśli chodzi o wielorodzinne, jeśli chodzi o jednorodzinne, to o łącznej liczbie lokali nie mniejszej niż 10. Wraz z urządzeniami towarzyszącymi, czyli drogi wewnętrzne, niezbędna infrastruktura do obsługi obszaru mieszkaniowego. W przypadku zamiaru realizacji takiej inwestycji mieszkaniowej przez inwestora występuje on za pośrednictwem wójta, burmistrza, prezydenta do właściwej rady gminy o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. I taki konkretny wniosek po uzupełnieniu wpłynął do naszej gminy 21 października. Wniosek musi zawierać zgodnie z ustawą charakterystykę inwestycji obejmującą podstawowe parametry. Ja powiem o tych najważniejszych parametrach, pozostałe Państwo macie w uchwale. Wniosek obejmuje budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią, drogami wewnętrznymi i parkingami. Powierzchnia całego terenu objętego wnioskiem to jest 14 530 m2, powierzchnia zabudowy 2652 m2. Powierzchnia użytkowa mieszkań minimalna od 7000 m2, maksymalna do 8000 w zależności od wielkości mieszkań. Liczba mieszkań pomiędzy 112 a 128. Liczba kondygnacji to 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna i z tych istotnych jeszcze parametrów to liczba miejsc parkingowych w samym terenie 88 i plus miejsca w garażach podziemnych 86. Tutaj mamy mapkę przedstawiającą zagospodarowanie terenu wykonaną przez inwestora, cztery wielkie drogi wewnętrne i po lewej stronie teren zielony wraz z małą architekturą. Od strony ulicy Szmatla obsługa przeciwpożarowa. Natomiast wjazd od strony ulicy Francuskiej. Uwarunkowania planistyczne, mamy plan miejscowy dla tego terenu. Plan miejscowy jest przeznaczony, plan miejscowy teren jest przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i to jest zaznaczony ten teren brązowym kolorem. Teren zieleni urządzonej po lewej stronie zielony teren, teren dróg wewnętrznych na niebiesko i teren infrastruktury technicznej taki blado niebieski. W studium uwarunkowań również zgodność z planem i tutaj, teraz troszkę o przepisach. Inwestycję mieszkaniową realizuje się wtedy, kiedy nie ma zgodności z planem miejscowym, ale jest zgodność ze studium. Jest jeden warunek w ustawie, to jest warunek ten nie dotyczy, warunek niesprzeczności ze studium, nie dotyczy obszarów, które były wcześniej wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych. I w naszym przypadku ten warunek niesprzeczności ze studium jest, tutaj ma miejsce w związku z tym, że teren w przeszłości był terenem produkcyjnym. To był teren kopalni Czelać, nazywany Nowym Placem. Tam znajdowały się warsztatów, budynki łamów, kamienia, garaże. I tak ten wniosek został zaopiniowany przez miejskiego konserwatora zabytków, że w tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkiem określonym w tej ustawie. Czyli ten teren był kiedyś terenem produkcyjnym, obecnie niewykorzystywanym na cele produkcyjne. Po wpłynięciu wniosku gmina miała 3 dni na zamieszczenie wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej i powiadomienie wszystkich wymienionych w ustawie organów o możliwości przedstawienia opinii. I to są te instytucje po lewej stronie, to są te instytucje, z którymi opiniujemy plany miejscowe. Natomiast również w ciągu 3 dni gmina wystąpiła o uzgodnienie tej inwestycji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Marszałka Województwa, Ministra Środowiska, Starostę Będzińskiego i do Powiatowego Zarządu Dróg. W większości nie dostaliśmy odpowiedzi, czyli mamy uzgodnione pozytywnie, tak jak mówi ustawa. I Rada Gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej bądź odmowie ustalenia lokalizacji w terminie 60 dni od dnia wpłynięcia wniosku do gminy. Czyli my mieliśmy 60 dni, żeby wszystkie te opinie uzyskać konieczne i przygotować dla Państwa projekt uchwały. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to jednorazowo ten termin mógł być przesunięty o nie więcej niż o 30 dni przez Przewodniczącego Rady Gminy. Poinformowaliśmy, Pani Przewodnicząca poinformowała inwestora, że projekt zostanie poddany pod głosowanie Rady 22 grudnia w terminie planowanej sesji, to jest dzień po 60 dniach, ale powiadomiliśmy, że jesteśmy w tym terminie. I tak, proszę Państwa, wygląda wizualizacja, którą inwestor był obowiązany przygotować i przedłożyć razem z wnioskiem 4 kondygnacje, 4 budynki, parkingi podziemne. No i z lotów taka wizualizacja. To tak szybko w skrócie, a więcej macie Państwo w materiałach no i w naszych dokumentach analizy, które my również musieliśmy wykonać, są do wglądu. Dziękuję.
Pięknie, wygląda imponująco. Czy Pan Burmistrz chciałby zabrać głos? Panie Burmistrzu.
No, ja powiem szczerze, tak, bardzo popieram tą inwestycję, dlatego że uważam, że to dodatkowe cztery budynki wzbogacą całe osiedle. Myślę, że będą przedłużeniem tego apartamentowca, który powstał w okolicach Kamienicy 3 lata. Przewidziany tam jest spory teren zielony, bo dbaliśmy o to, aby tak zaprojektowano, żeby duża część terenów zielonych została zachowana. Na nasz wniosek schowano wiele parkingów do budynków, żeby nie zabetonować całego otoczenia. No i myślę, że piaski się wzbogacą o ciekawy teren, który dzisiaj jest takim miejscem spotkań ludzi lubiących tanie wino. Aczkolwiek też zdaję sobie trochę sprawę, że tam są te samosiejki, które jak wytniemy, to trochę będzie krzyków, że zieleni będzie mniej na tym terenie, ale myślę, że jeżeli tak to będzie urządzone, jak jest zaplanowane, to również i ten warunek, aby to była taka część również zielona, to spełniona. Także bardzo namawiam Państwa do tego, żeby poparli tą uchwałę. Przybędzie nam znowu 120 kilka mieszkań i tylu już samo mieszkańców, być może w części z innych miast, a na każdym mieszkańcu dodatkowo nam zależy, bo wiadomo, że ilość czeladzian maleje i musimy to robić wszystko, żeby nas było coraz więcej. Także oprócz tych inwestycji budowlanych, które my szykujemy jako miasto, które realizują deweloperzy i również ten, który będzie to osiedle budował, naprawdę był być spory postęp pod tym względem i oferta mieszkaniowa i dla naszych młodych mieszkańców, i dla ludzi przyjezdnych z zewnątrz się radykalnie powiększyła, a piaski cieszą się ogromnym powodzeniem. Tereny i mieszkania na piaskach schodzą jak zawsze powtarzam, ciepłe bułeczki. Ta dzielnica jakoś się bardzo ludziom podoba. Bliski wyjazd do wszystkich głównych dróg, także myślę, że warto wyrazić zgodę na realizację tej inwestycji. Chociaż nie wiem, czy nawet zbyt naszej zgody na podstawie tej ustawy być może też mogliby dalej
rozmawiać,
ale myślę, że powinniśmy
bez Państwa zgody. Bez Państwa zgody nie ma możliwości realizacji tej inwestycji. Natomiast jeszcze powiem więcej. Ta uchwała, która została przygotowana, zastępuje decyzję o warunkach zabudowy. Więc stąd ta uchwała jest taka dokładna, szczegółowa, określa sobie wszystkie parametry. Jeżeli Państwo podejmą uchwałę, że tak, te warunki zostają określone, inwestor może z uchwałą zwrócić się do organu architektury, do starosty nadziejskiego o wydanie pozwolenia na budowę. Czyli od nas to już jest ten dokument, który zastępuje warunki zabudowy, wypisów z planu tutaj również nie ma, bo nie ma zgodności.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne i już dopuszczam do głosu, bo po raz pierwszy, drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji, kiedy faktycznie mamy do czynienia w praktyce z tą nową ustawą i z przepisami dotyczącymi tej nowej ustawy i tego, jakie to konsekwencje ma też dla no tak naprawdę procedowanych przez nas uchwał. Czyli jak rozumiem, żebyśmy też to na przyszłość mieli wyjaśnione, takie możliwości są, tak jak w tym przypadku, że mieliśmy teren zielony, on zostaje przekształcony w myśl tej naszej zapisów tej uchwały, którą podejmujemy. Natomiast jeszcze raz, co najważniejsze, to radni decydują o tym, tak, w danych gminach, jakie inwestycje faktycznie będą realizowane, tak, jakie mają szanse, jakie inwestycje mają szansę na powodzenie w kontekście oczywiście ich realizacji tylko.
Tak, tak? Czyli dokładnie.
Jest to też papiery zabudowy jednocześnie.
Niezgodny z planem po pierwsze, zgodny ze studium. Zgodny ze studium wyjątek, jeżeli nie ma zgodności ze studium, jeżeli teren był wcześniej wykorzystywany produkcyjnie, poprzez przemysłowo.
A, czyli to też jest warunek, tak? Czyli to po przemysłowość.
Tak, no jeżeli jest zgodny z planem, to oczywiście jest
wykorzystywany
z planu i wtedy jest realizacja inwestycji na podstawie planu. Jeżeli jest niezgodny z planem, inwestor może wystąpić do gminy z takim wnioskiem. Natomiast podstawowa zasada tej ustawy, no to zgodne ze studium. Jedyny warunek, wcześniej dane wykorzystywane na cele przemysłowe czy produkcyjne. Wówczas może być odstępstwo i To ma miejsce w tym przypadku u nas. Dokładnie.
Świetnie, bardzo dziękuję Pani Radna. Pani Radna Małgorzata Chojnacka się zgłosiła. Bardzo proszę, proszę o włączenie mikrofonu.
Ja mam takie pytanie jeszcze do tej wizualizacji. Zastanawiałam jeszcze o tutaj właśnie. No wiem jak to wygląda, czy te bloki tam z tyłu to już jest Sosnowiec, czy...
To jest ulica Zwycięstwa.
Po lewej stronie widzi Pani kościół przy ulicy Francuskiej.
No.
Tak?
No.
No i...
Ulica Zwycięstwa
jest. No tak. Dalej jest ulica Zwycięstwa, dokładnie.
No wiem, gdzie jest 13.
Za kościołem. Jak mur kościelny za kierunku 13. Ta przestrzeń.
To jest kopalnia Orzechnina, gdzie jesteśmy w Romanie.
To jest ulica
Trzynarka. Między Francuską a Zwycięstwem.
Tak, Trzynarka, Zwycięstwa.
To jest ta Francuska.
To jest Francuska.
To jest z drugiej strony.
Są opisane ulice.
O, to jest Zwycięstwa mamy. Zaznaczone czerwoną linią. Po lewej stronie zaznaczona ulica Kościuszki. Po prawej Trzynarka i na dole ulica Francuska. I w tym prostokącie jeszcze jest też również kościół się zmieścił.
To na tej Trzynarka, ja myślałam, że to będzie
tak, tam na francuskiej.
Tam w tej chwili powstają
bloki.
To są bloki zwycięstwa. A panie burmistrzu, a tutaj właśnie na tej francuskiej, tam się też coś buduje, to tam też będą jakieś domy czy coś?
Na francuskiej
się tam nie
powiedzie.
Cztery kolejne budynki powstały.
To się nie buduje przy francuskiej, tylko na Trzynarce.
Ten apartamentowiec jest nowy, a za nim cztery budynki
powstały. Trzynarka to jest? Trzynarka, nie francuska. No to tak, to mówię. Bardzo dziękuję. Pani radna Irena Owczarz.
Kościół za kościół.
Ja chciałam zadać pytanie, bo moja żółci nie doczytała. To są tereny pokopalniane i rozumiem, że to są tereny miasta.
Nie.
Na ten moment.
Nie.
Bo tereny DWP węglowe kupił od spółki restrukturyzacji kopalń.
To nie są nasze
tereny. To nie były nasze tereny. Tam kupił, no i korzystając z tego, z tych uprawnień dających ustawę, chce tam wybudować cztery budynki. Gdzie, tak jak Pani mówiła, Pani Naczelnik, część jest przeznaczona pod budownictwo, a część była terenem zielonym. A on pomiesza jakby te dwie powierzchnie między sobą, zachowując tą ilość zieleni, ale w innym układzie. I dlatego wydaje mi się, że tu spełniamy jeden warunek i drugi, żeby zachować zieleni sporo, żeby budynki powstały.
Nie, to już jest ze wszech miar pozytywne, bo właśnie takie mieszkania, na przykład takie bloki nam się przydadzą. I ja jeszcze po prostu chciałam odnosić tych zgubni, bo tu wyczytałam, ale myślę, że to w takim razie nie stoi na przeszkodzie, bo dużo, jeżeli
mikrofon, aha, mikrofon Pani Radna.
Jeżeli zwróciliśmy się o jakąś opinię, tej opinii nie ma, to znaczy, że traktujemy tak jako pozytywne, prawda? Natomiast jest tutaj w opinii Straży Pożarnej i Straż Pożarna wydała opinię negatywną. Czy deweloper też musi po prostu się dostosować do tych wymogów straży? Czy
tak, to już będzie badane na etapie pozwolenia na autobus. To już musi
tak. Tak, ja się bardzo cieszę, że.
No tak,
nie dostaną pozwoleń.
Będzie zobowiązany. Dziękuję.
Zatem SLK chyba wystawiało to jakiś czas na sprzedaż. I dobrze, pan radny Maćkowski, bardzo proszę. Słuchać mnie?
Coś
się
chyba.
Jest ok.
Słychać? Słychać, nie słychać.
Słychać.
A to ja mam jeszcze takie inne pytanie. Czy jeśli Rada podejmie tą uchwałę, to plan zagospodarowania zostanie z automatu dostosowany w 100% do tego zapisu, czy to Rada musi go kolejny raz zmieniać, żeby było to zaktualizowane w przypadku właśnie tej ustawy, bo to jest taka zazwyczaj inna sytuacja, jak się uchwala plan, a później...
Nie, z automatu, automatu
nie zmieniamy planu. Jeżeli będziemy zmieniać ten plan, to wprowadzimy wtedy tak.
Czyli ale to jest automatu
nie. Tutaj obowiązuje uchwała Rady.
Czyli może być sytuacja, że nawet za 10 lat dopiero będzie taka aktualizacja?
Może być taka sytuacja. Tak, przy okazji zmiany tego planu.
Ale dla spójności powinno się zmienić też plan wtedy po podjęciu takiej decyzji.
Możemy zmienić, oczywiście. Możemy zmienić dla spójności plan.
Natomiast no, może poczekajmy, tak jak była mowa wcześniej, na ten ogólny plan i zobaczymy, co się zadzieje w ogóle w planowaniu.
Nie ma przymusu, żeby dostosowywać natychmiast, bo to tak, jak będzie to kilka tak, powodów, to tak.
Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, wobec tego podejmujemy w pewnym sensie historyczne głosowanie nad projektem, który zdarza się w historii naszych posiedzeń po raz pierwszy. A zatem w temacie projektu numer 154 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości położonej w Czeladzie przy ulicy Francuskiej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni. Cały czas mi się zmienia.
8, bo Pani Jolanta ptać wyszła.
Wiem, ale nie ma też pana radnego pana. 7. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 przepraszam, wstrzymujących się. Mamy pozytywną opinię. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pani naczelnik za przygotowanie prezentacji. Drodzy Państwo, ostatnia rzecz, ostatni projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy komisji. My przyjmowaliśmy ten ramowy plan Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w listopadzie. Natomiast z uwagi na fakt, iż nastąpiła pewna zmiana w kontekście omawiania tematów podczas posiedzeń Rady Miejskiej w trakcie sesji. Wobec tego ten plan nam się troszkę zmienił i nastąpi tutaj jeszcze jedna zmiana. W punkcie 7, tam gdzie mamy lipiec, sierpień, zamiast przerwy wakacyjnej zostanie wpisane opiniowanie materiałów sesyjnych, co ma nas zabezpieczać przed sytuacją, w której byłaby konieczność, abyśmy zwołali po prostu posiedzenie komisji. Więc tak będzie wyglądał nowy plan z tą różnicą, że jeszcze w miesiącach wakacyjnych będzie opiniowanie materiałów sesyjnych. Kto z Państwa zatem w tym kształcie, o którym mówię, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Szanowni Państwo, jeszcze są sprawy bieżące, czy jakieś sprawy bieżące są? Pan radny Maćkowski, bardzo proszę.
Takie pytanie ma Pani Burmistrz. W budżecie znalazłem kwotę 16 milionów na inwestycje drogowe i chodnikowe. I teraz tak, zakładam, że w związku z tym, że w przypadku ulicy Ogrodowej i Nowego Ładu nie mamy jeszcze żadnej promesy, to te zadania nie są poszczególne wymienione. Aczkolwiek chciałem zapytać, na te 16 milionów wstępnie, czy już wiemy, co tu się składa?
Już mamy w tej chwili promesę na 4 miliony 860, czyli to, co dostaliśmy na ulicę Ogrodową. Oczywiście przygotowujemy, pracujemy już nad tym, żeby udało nam się, a mamy nadzieję, tak się stanie pod koniec stycznia, bądź na początku lutego ogłosić postępowanie właśnie na wykonawcę ulicy Ogrodowej. I to jest jedyna pewna rzecz na ten moment z tej kwoty.
To jak tak już, Pani Radny, wszystko? To jeszcze ostatnie szybkie pytanie do Pani Burmistrz, jeżeli Pani Burmistrz się orientuje oczywiście. Mieszkańcy zgłaszają, że przy ulicy Krzywej zostały wycięte drzewa. Nie wiem, czy to do końca jest nasz teren, bo sądzę, że w części będzie to spółdzielnia mieszkaniowa Saturn, ale moje pytanie do kogo się zwracać z prośbą o wyjaśnienia, skąd ta wycinka drzew.
Sprawdzimy.
Tak?
Sprawdzimy to w wyciarze oczywiście. Jeżeli wniosek do nas dotarł, będziemy widzieć, poinformuję Pani Przewodniczącą. Jutro najbliższy się.
Super.
Ja mam już
ulica Krzywa.
Tak, wycięcie drzew. Dlaczego? W dużym skrócie. I Pani Radna Frączek?
Ja mam pytanie do Pani Naczelnik, tylko że nie pamiętam, czy na Komisji Rozwoju ostatnio, czy na Komisji Oświaty mówiłam o segregacji śmieci w szkołach. Pan Burmistrz mówił, że pójdziemy jakimś jednym prądem dla wszystkich szkół. Ja wiem, że to są koszty, ale być może nie trzeba segregowania śmieci na dzień dzisiejszy, tylko w szkołach no, jest częściowo, bo zbieramy tam elektrośmieci, zbieramy nakrętki. Ale żeby były pojemniki, czy coś w tej kwestii zostało poruszone do przodu?
Nie, jeszcze nie mam tematu. Nie było na Komisji Edukacji.
Właśnie nie pamiętam, czy to było przy śmieci na Komisji Rozwoju.
To było śmieci przy Komisji Rozwoju, tak.
No właśnie, bo tego nie pamiętałam.
Pani Naczelnik, my rozmawiałyśmy, że nie mamy tego w umowie z Albą, w związku z tym każdy dyrektor, który zawiera umowę w ramach umowy, oprócz śmieci powinien to uznać.
Czyli każdy dyrektor we własnym zakresie, tak?
Tak, tak. Każdy dyrektor zawiera na tym dzisiejszy umowę przedsiębiorstwa.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Państwu za obecność. Zamykam posiedzenie Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Dziękuję.
Dziękuję.